Świat ludzkich uczuć.
Dzisiaj, proszę Państwa, powracamy do tematu pracoholizm. Dzisiaj chcemy mówić bardziej o tym, jak wygląda terapia osób, które są uzależnione od pracy. No ale wracając jeszcze do tego tematu, dla tych z Państwa, którzy nas wcześniej nie słuchali, zapraszamy też do archiwum dźwiękowego Radia Podlasie. Tam wcześniejsze nasze audycje, a dzisiaj wracając do tego, powiedzmy jeszcze, zwróćmy uwagę na to, co może niepokoić, kiedy praca zaczyna się stawać pracoholizmem.
No to takie, byśmy zrobili podsumowanie tego, co mówiliśmy do tej pory. To jest taka, między takim przepracowaniem a pracoholizmem, to jest taka bardzo cienka granica. I na ogół jest tak, że osoby, które są pracoholikami, one tej granicy nie dostrzegają. Częściej dostrzega to rodzina. Ja w następnej części audycji będę mówił o tym, w jaki sposób rodzina widzi pewne sprawy i w jaki sposób może pomóc pracoholikowi. Ponieważ praca staje się taką wartością samą w sobie dla człowieka, to jemu jakby trudno jest zauważyć coś takiego, że następują u niego pewne zaburzenia w takim, my to nazywamy takim zegarze 24-godzinnym. Te zaburzenia wynikają głównie z tego, że praca, myślenie o pracy zaczyna u takiej osoby zajmować coraz więcej miejsca. I właściwie nie ma czasu na nic innego. Pracoholik jest taką osobą, ja mówiłem o tym w poprzedniej audycji, pod koniec poprzedniej audycji, że pracoholik jest właściwie osobą, która żyje w ciągłym stresie. Ciągle ma poczucie właśnie, że czegoś nie zrobił, że czegoś nie dokończył, że nad wszystkim musi sam panować, nie jest w stanie, nie wiem, delegować na przykład pracy innym ludziom. Ma też poczucie takie uciekającego czasu i takiego, no właśnie tej takiej presji czasowej. Ten ciągły stres u pracoholika no, powoduje bardzo określone reakcje jego organizmu, a także jego samego. O tych reakcjach powiem trochę za chwilę. Chcę tylko powiedzieć, że no to, co widzi otoczenie, czyli to takie spłycenie czasu na przykład przeznaczonego dla siebie, spłycenie w sensie takim, że nagle osoba przestaje, nie wiem, zajmować się rzeczami, które kiedyś były dla niej, nie wiem, czymś pasjonującym, czymś ważnym, że przestaje się kontaktować z otoczeniem, że na przykład no, zawęża mu się bardzo krąg osób znajomych i to nie dlatego, że on tego chce, tylko on po prostu na to nie ma czasu, ponieważ praca jest czymś takim, co wypełnia niejako w całości jego życie. Jak mówiłem w poprzednich audycjach o takim racjonalizowaniu tej całej sytuacji, no to właśnie racjonalizowanie pozwala pracoholikowi nie widzieć tego, co się z nim dzieje. bo tak jak mówiliśmy poprzednio, praca jest czymś niesłychanie ważnym, jest czymś takim mocno akceptowanym w społeczeństwie. Praca, i to nie praca jako taka, ale taka praca, w której się osiąga sukcesy. Ten tak zwany wyścig szczurów, o którym my często mówimy, no to jest tego świetnym przykładem. Nie? Różne racjonalizacje, jakie stosują osoby, jakie stosują pracoholicy, takie na przykład jak, no właśnie, że staram się wam zapewnić byt na jak najwyższym poziomie, staram się mieć to, co wszyscy, chcę mieć to czy tamto i tak dalej. W związku z tym muszę pracować, żeby to osiągnąć. Nie? No tak jak rozmawialiśmy przed audycją o tym świętym Mikołaju, nie? Który już wielkimi krokami się zbliża. I oboje mamy podobne problemy z prezentami i z takim no, jakby zaspokojeniem potrzeb swoich, no ja to mówię, dzieci też, no, ale w mniejszym stopniu, nie? Natomiast bardziej wnuków, pani swoich tam siostrzeńców, siostrzenicy. I no, jak sobie tak pomyślałem w pewnym momencie, że no tak, żeby zaspokoić te wszystkie potrzeby, no to trzeba jedną pensję, nie? Na to. No i teraz jest pytanie, no właśnie, z jednej strony, no to będę musiał jakoś popracować, żeby tą pensję odrobić, nie? A z drugiej strony też jest to nic innego, jak takie zaspokajanie pewnych potrzeb, jakby pokazywanie dzieciom, że to, czego chcą, to, no, to są w stanie osiągnąć. Nie? Na razie to jest ten mityczny święty Mikołaj. Dla moich wnuków to jest święty Mikołaj, bo one mają już 6 lat, jeszcze nie wiedzą, co to Allegro, chociaż wiedzą, ale tak nie wiedzą, że to tam trzeba szukać tego, nie? Pani siostrzenie zostawia. I właśnie, no i w ten sposób zaczynamy budować jakby taką postawę, no chcę coś mieć, no to po to, żeby to mieć, no to w tej chwili mój wysiłek to polega na tym, że piszę list do świętego Mikołaja i zwykle to dostaję, nie? Natomiast za jakiś czas będzie tak, że na przykład młody człowiek, no, będzie wiedział, że no, na coś tam to on musi zapracować, nie? No i dobrze będzie, jeśli ta praca będzie trwała tam te 8 godzin, będzie w miarę dobrze wynagradzana i jakoś sobie człowiek z tym będzie radził. Gorzej w sytuacji, kiedy na przykład trudności życia codziennego, czy na przykład problemy związane z relacjami z innymi ludźmi, będą zastępowane tym pędem do pracy, nie? Bo praca u pracoholika jest z jednej strony źródłem lęku i źródłem stresu, a z drugiej strony jest jakby lekarstwem na ten lęk, czy lekarstwem na ten stres. Bo łatwiej jest tak naprawdę siedzieć te ileś tam godzin w pracy, nawet pozorować pracę, niż na przykład, no nie wiem, bawić się ze swoim własnym dzieckiem i odpowiadać mu na różne pytania, albo przebywać razem ze swoją żoną, albo przebywać razem ze swoimi rodzicami, gdyż sytuacje takie często rodzą naturalne zresztą konflikty, nie? No i jakoś się trzeba w tych konfliktach radzić. Natomiast w pracy często jest tak, że no, jeśli ja sam się czymś zajmuję, to mam jakby poczucie takie, że to ode mnie zależy, co zrobię, jak zrobię i tak dalej. Jednocześnie miarą mojego sukcesu życiowego, czy tego w ogóle, kim jestem, to jest właśnie praca, którą wykonuję. Czyli jest to jakby takie wahnięcie wahnięcie w tą właśnie stronę. No jest to z jednej strony dla mnie mordęga, a z drugiej strony jest to jakieś takie znane mi terytorium, na którym ja się tak w miarę dobrze poruszam i to mnie właściwie jakoś tak bardzo trzyma przy życiu. Ja mogę powiedzieć tak, jeżeli zaczynam dostrzegać coś takiego, że praca mi zabiera mnóstwo innych rzeczy, no to to jest taki dzwonek, który powinien mi w głowie zadzwonić. Nie? No ale po to są te moje racjonalizacje i po to jest ten taki mechanizm, który na przykład w uzależnieniu od alkoholu się nazywa mechanizmem iluzji i zaprzeczania, żebym ja po prostu tego nie widział. I te racjonalizacje typu, że no muszę zapewnić byt rodzinie albo no satysfakcjonuje mnie to, co robię, że to jest w ogóle rzecz, która, o której marzyłem całe życie, ta moja praca, no to te właśnie racjonalizacje pomagają nam w czym? No w tym, żeby nie dostrzec tego, co tracimy. No i teraz jest problem, nie? Kiedy, w którym momencie właściwie człowiek jakby powinien zareagować, nie? Takie moje doświadczenia w pracy z pacjentami, którzy mają takie właśnie uzależnienia behawioralne, bo pracoholicy mi się też trafiają. Często moi pacjenci uzależnieni od alkoholu, którzy nie piją wiele lat, jakby sobie zaczynałem zastępować uzależnienie od alkoholu tym, że właśnie pracoholizmem. Dopóki nie znajdą się w kryzysie takim poważnym, tak długo mają problem z dostrzeżeniem tego, że przeholowali po prostu, że mają problem z pracą. Nie? Że to jest w ogóle problem z ich życiem, że to życie nie jest ustawione tak, jak oni by chcieli. Nie? Mimo tej, przepraszam za takie słowo, tej papugi pieniędzy, to coś jest nie tak w tym życiu, bo na przykład zdrowie im się sypie, małżeństwo im się sypie, z dziećmi nie mają kontaktu i tak dalej. Nie? I przychodzi taki moment kryzysowy, on jest różny dla różnych ludzi i tego nie można tak określić w sposób taki jednoznaczny, bo tak jak anonimowi alkoholicy mówią o czymś takim, że po to, żeby się odbić, czyli żeby zmienić swoje życie, to musisz osiągnąć swoje dno. Nigdy to nie jest powiedziane, co jest tym dnem, nie? Więc podobnie w tym przypadku musi się zdarzyć jakieś krytyczne wydarzenie, które spowoduje coś takiego, że pracoholik zacznie się zastanawiać nad tym, no, czy to życie to jest takie, jak on by chciał. Nie? Ja muszę powiedzieć, że zdarza się, że to krytyczne wydarzenie to jest na przykład zawał serca, albo to są wrzody żołądka, albo to są innego rodzaju problemy zarówno psychiczne, jak i somatyczne. Dlatego, że jak mówiłem, pracoholik żyje w ciągłym stresie. I przebywanie w ciągłym stresie powoduje określone konsekwencje, bo organizm nie jest w stanie tego przeciążenia znieść. Nie? I dopiero w tym momencie jest szansa na to, żeby się przebudzić, żeby zacząć patrzeć na to, jak wygląda moje życie, jak wygląda moja sytuacja, jak wygląda moje otoczenie społeczne i tak dalej, i tak dalej. Czyli cały ten system, w jakim się znaleźliśmy, nagle no, zaczynamy go oglądać. Najczęściej, przepraszam, może nie najczęściej, ale często jest to perspektywa szpitalnego łóżka, kiedy nagle jesteśmy od tej pracy odcięci tu nam coś nad głową pika, nie wiadomo co, tu jest poprzyklejane, mamy różne elektrody, albo nam tam, nie wiem, przez tętnicę udową grzebią w tym sercu, żeby nam tam jakieś tam w związku z tym zawałem dokonywać jakichś poprawek. I wtedy się zaczyna myślenie nad tym, że no może warto by było przystopować. Może warto by było coś zrobić w tym swoim życiu, bo już tak dalej się nie da.
Ja myślę, że w przypadku pracoholizmu to jeszcze kwestia, która utrudnia też spojrzenie na pracoholizm jako na problem, to tak zwane przyzwolenie, czyli pracoholizm bardzo często jest postrzegany jako zaleta, bo ktoś jest bardzo pracowity i tak dalej. Tylko mówiąc o tych fazach, które występują w przypadku osób z pracoholizmem, to wcale tak nie jest, że ta osoba jest bardzo wydajna w pracy, ani nie jest tak, że nie ma strat z powodu tej pracy, bo kwestie zdrowotne to już taka ostateczność, ale przecież bardzo często jest to ucieczka od rodziny, od domu, od dzieci. No i potem można się obudzić samemu.
No to tak, że ja mówiłem o tym, tak zwracając uwagę na te somatyczne, to ja mówiłem to o tym tak zwanym otoczeniu społecznym, nie? Czyli to się po prostu wszystko zaczyna sypać. Najczęściej pracoholicy zaczynają dostrzegać problem w fazie chronicznej, czyli w tej ostatniej, o której mówiliśmy. Wtedy, kiedy już następuje wyniszczenie ciała i psychiki, czyli człowiek przestaje być wydajny, staje się mniej wydajny na przykład w pracy. Zaburzony jest rytm dobowy i tak dalej. Tak ja o tym odsyłam Państwa do poprzedniej audycji, bo o tym dosyć szczegółowo mówiłem. Rodzina zwykle wcześniej to zaczyna dostrzegać. Natomiast no, trudno jest pracoholika właśnie z tym jego takim racjonalizowaniem, z tym takimi myślami o tym właśnie, że no, to co on robi, to w jakiś sposób powiedzieć, że no, to przecież tego wymaga rodzina od niego, wszyscy on zapewnia, prawda, byt, przepraszam, jaki taki poziom i tak dalej. Nie? To mu przeszkadza w zobaczeniu tego, co się tak naprawdę dzieje. Zresztą, proszę Państwa, no, prawda jest taka, że we wszystkich uzależnieniach pojawia się ten sam problem. Mianowicie to jest problem tego, co osoba uzależniona, czy to od środków psychoaktywnych, czy uzależniona behawioralnie, co ona, w jaki sposób ona widzi świat, nie? Czy ona ten świat widzi taki, jaki on jest, czy ona go widzi takim, jaki chciałaby, żeby był. Czyli krótko mówiąc, czy buja w obłokach, czy realnie stoi na nogach. Najczęściej buja w obłokach, czyli jakby nie dostrzega tego, co się dzieje w realnym świecie. To jest mniej więcej tak samo, jak ja to spróbuję na takim przykładzie podać. Proszę Państwa, jak jestem tutaj w audycji, to ja mogę patrzeć na to, co się aktualnie dzieje, na dwa sposoby. Jeden sposób to jest taki, że ja sobie wyobrażam jakichś słuchaczy, którzy mnie słuchają. I ja do tych słuchaczy mówię, są oni mniej bądź bardziej tacy identyfikowalni przeze mnie. No i mogę też patrzeć na to w drugi sposób, mianowicie w taki, że oto rozmawiam z panią Anią. Siedzimy w fotelach, mój jest taki niewygodny i staram się nim nie ruszać, bo skrzypi. Trzymam szklankę z wodą. Siedzimy w studio, w którym jest dosyć ciepło. Nie? No i można powiedzieć tak, że realny ogląd mojej obecności tutaj to jest właśnie ten drugi, nie? Natomiast taki nieracjonalny, no to jest wyobrażanie sobie czegoś, co jest poza tą rzeczywistością, w której rzeczywiście jestem. Nie? To samo dotyczy osób uzależnionych. One bardziej na świat patrzą w kategoriach swoich własnych myśli i swoich interpretacji, niż tego, co tak naprawdę widzą. I jak mówię o takim właśnie racjonalizowaniu, no to to jest dokładnie patrzenie w taki sposób, jak ja bym chciał, żeby świat wyglądał. Nie jak wygląda, tylko jak bym chciał, żeby wyglądał. W takim dialogu, jak żona mówi do męża, no dlaczego ty siedzisz 12 godzin w pracy? Przecież płacą ci za 8. No bo ja dzięki temu zapewniam wam różne, zaspokajam różne potrzeby rodziny i tak dalej, bo są potrzebne pieniądze na to, na śmo i na owam to, nie? A żona mówi, ale ja bym wolała, żebyś ty mniej zarabiał, był 8 godzin w pracy i na przykład spędził czas ze mną i z dziećmi, nie? No to odpowiedź wtedy jest taka, no ale ja tego nie mogę zrobić, ponieważ są raty, ponieważ jest to, śmo, tamto i owamto, nie? Czyli jakby zobaczcie Państwo, jak ten dialog wygląda. On jest jakby w dwóch różnych światach się toczył, nie? Żona mówi do pracoholika o realnych sytuacjach, natomiast on mówi o swoich interpretacjach dotyczących jego zachowań. Nie? No i tu mamy teraz jakby sytuację taką, która mówi o tym, co się takiego dzieje, że pracoholik nie dostrzega pewnych rzeczy, które się dzieją wokół niego, no bo on po prostu na tym nie jest skoncentrowany. On jest skoncentrowany na swojej pracy i jest skoncentrowany na że tak powiem, różnych interpretacjach, różnych zasłonach myślowych, które go przenoszą jakby w zupełnie inną rzecz. On jakby w innej rzeczywistości żyje. To zdarzenie tego świata realnego z tą rzeczywistością czasem jest bardzo brutalne, no i ale ono tak naprawdę pozwala dopiero na to, żeby spróbować zejść na ziemię, ocknąć się z tego takiego życia w świecie takim iluzji i tak dalej i po prostu zacząć próbować zmieniać swoje życie, żeby się skontaktować z tą rzeczywistością, której tak naprawdę jestem. No to takie mądre te rzeczy powiedziałem, ale na tym to jest między innymi podstawą do tego, żeby po prostu ruszyć z miejsca, żeby coś z tym swoim nałogiem zrobić. Ja Państwu powiem o takiej rzeczy, która dodatkowo na przykład no, na szczęście nie występuje w naszej kulturze, ale proszę Państwa, istnieje takie zjawisko, ono istnieje praktycznie rzecz biorąc to. XX wiek był takim wiekiem, kiedy to opisano, to jest tak zwane karoshi, czyli jest to zjawisko nagłej śmierci w wyniku przepracowania. W wyniku przepracowania i stresu. Pierwszy taki przypadek takiej nagłej śmierci z przepracowania w wyniku zawału u 29-letniego zdrowego mężczyzny odnotowano po raz pierwszy w Japonii w 1969 roku. I teraz tak, my patrzymy na to w kategoriach właśnie tego, w jaki sposób ten przewlekły stres i to właśnie ten pracoholizm, jak on może człowieka zniszczyć, nie? Natomiast w Japonii, gdzie istnieje w ogóle kult pracy niesamowity, tam są ludzie głównie nastawieni na kult pracy, okazuje się, że tam śmierć przepracowana jest kojarzona z sukcesem. Posiadanie w rodzinie takiej osoby, która zmarła z przepracowania, która się stała właściwie tą ofiarą, przepracowanie jest powodem do dumy. Więc zobaczmy, jak kulturowo też te rzeczy są ze sobą powiązane. Większość pracoholików, ja pominę tutaj, mówiłem trochę o różnych tam zaburzeniach, które się pojawiają u osób, u pracoholików, takich różnych zaburzeń somatycznych, typu jakieś tam bóle głowy, takie wyczerpanie fizyczne i psychiczne, bezsenność, często zaburzenia lękowe i tak dalej. Chciałbym zwrócić uwagę na dość jedną ważną rzecz, mianowicie większość pracoholików to są ludzie, którzy cierpią na depresję. I warto jest o tym pamiętać, warto na to zwrócić uwagę. Ja chcę podać parę takich rzeczy, takich objawów, które jest dość łatwo dostrzec w otoczeniu w mniejszym stopniu pracoholikom, ale oni też mogą ich pewne rzeczy zastanowić. Jakiego rodzaju są te objawy? Przede wszystkim takie, że nic mnie nie cieszy, czuję taką wewnętrzną pustkę. Ciągle jestem zmęczony, właściwie nie mam energii do robienia czegokolwiek. Unikam spotkań z ludźmi, mam problemy ze snem. Te problemy ze snem powodują coś takiego, że właściwie najgorsze samopoczucie mam rano, w momencie, kiedy mam wstać. Często cierpię na bóle głowy, mięśni. Czuję napięcie, pewien niepokój. W moim nastroju dominuje taki niepokój o to, co się może zdarzyć. Nie? Cały czas jakby myślę o tym, że coś się może złego zdarzyć w moim życiu. Pojawia się też takie zjawisko jak brak apetytu, w związku z tym dosyć szybkie chudnięcie. Zaczynają się pojawiać takie problemy z pamięcią i z koncentracją. Czyli jakby nie pamiętam, co robiłem albo co mam robić. Trudno mi jest się skoncentrować na jakimś tam konkretnym zajęciu. Pojawia się też coś takiego, że właściwie trudność mi sprawia wykonywanie takich codziennych czynności. Po prostu nie chce mi się tego robić, a już jak robię, no to jestem bardzo, na przykład takie czynności typu, nie wiem, sprzątanie, prasowanie i tak dalej. Męczy mnie to okrutnie, sprawia mi to duże problemy. Pojawia się w chwilach zwątpienia, pojawiają się też czasem myśli samobójcze. Jak mówiłem o tych objawach, to chcę zwrócić uwagę na jedno. Jeżeli niektóre z tych objawów na przykład pojawiają się u mnie codziennie i trwają dłużej niż 2 tygodnie, to oznacza, że mogę mieć zaburzenia depresyjne. To jest informacja dla mnie bardzo istotna. To mówi o czymś takim, że no jeżeli się tym nie zajmę, jeżeli nie będę tej depresji leczyć, to te zaburzenia się zdecydowanie pogłębią. Wczesna diagnoza i takie wczesne leczenie daje szansę na uzyskanie trwałej poprawy i może zapobiec ewentualnym nawrotom dalszej choroby. Mówię o tym Państwu dlatego, że bardzo często u osób, właśnie u pracoholików, tego typu zaburzenia się pojawiają. Chcę na to zwrócić uwagę i powiedzieć coś takiego, że rzeczywiście we wczesnej fazie depresja no, jest taka łatwiejsza trochę do opanowania i pacjent, można powiedzieć, że nie ma problemu z leczeniem. Warto się wtedy zgłosić do najbliższej placówki poradni zdrowia psychicznego. Wszyscy pacjenci ubezpieczeni trafiają do takich placówek bez skierowania i no, trzeba wtedy podjąć leczenie, ponieważ jak mówię, przedłużające się te stany depresyjne mogą powodować, no, że to się będzie pogłębiać. Nie? Ja to zawsze mówię o czymś takim, że u nas jest taka pewna stygmatyzacja chorób psychicznych, a depresja jest jedną z takich chorób. Natomiast no, trzeba pamiętać o jednym, że no, to jest taka sama choroba jak każda inna. Ona się niczym nie różni od innych chorób, ponieważ ma swoje objawy swoiste, można ją zdiagnozować. Są środki, którymi można ją leczyć. Także warto jest zwracać uwagę na tego typu zmiany, czy na tego typu objawy, które u nas się pojawiają i na przykład nie mijają w dłuższym okresie czasu. To tyle jeśli chodzi o depresję. To depresja w ogóle jest taką chorobą, która by wymagała zupełnie tam odrębnych audycji, no ale to na to nie ma w tej chwili czasu ani miejsca. Natomiast uczulam Państwa na to, że jednym z objawów właśnie tej fazy, o której mówiłem i która się nazywa fazą chroniczną uzależnienia, tego typu zaburzenia u ludzi można zaobserwować, no i trzeba je leczyć. I tutaj to już nie są żarty, proszę Państwa.
My za moment powiemy Państwu o tym, jak wygląda terapia osób uzależnionych od pracy, a zapraszamy też do kontaktu, jeśli mają Państwo jakieś pytania, 509 056 590 to skrzynka SMS-owa, a gadu 308 6701.
understood what I felt for Mary. No one cared until the night she went out walking alone and never came home. Man with a badge came knocking next morning. He was I surrounded by a thousand figures suddenly.
Świat ludzkich uczuć.
No i wracamy do tematu terapii osób uzależnionych od pracy. Jak ona wygląda? Jak wygląda to leczenie?
Mm-hmm. No to już tak czas nas trochę goni. To powiem tak. Przede wszystkim leczenie, tak jak w każdym przypadku każdego uzależnienia, no leczenie pracoholizmu, jako tak jak ja pomijam te wszystkie sprawy związane z somatyką i tak dalej, to robi się to właściwie na dwa sposoby. Jest to terapia, psychoterapia bądź indywidualna, bądź grupowa. I celem właściwie takim podstawowym leczenia to jest wszystkie oddziaływania, które się w trakcie podejmuje, one prowadzą do tego, żeby osoba, która podjęła to leczenie, zrozumiała mechanizmy powstawania tego uzależnienia i doprowadziło to do zmiany nieracjonalnych przekonań. Psychoterapeuci w takim leczeniu pomagają przede wszystkim osobom uzależnionym właściwie planować czas, pogłębiać świadomość różnych złych nawyków. Jest to takie poznawanie jako samego siebie. W tym przypadku można powiedzieć tak, że rozwiązanie czy rozwiązywanie problemu właściwie się nie może ograniczać tylko do łagodzenia objawów uzależnienia, czy na przykład zmiany pracy, ale musi sięgać do takich rzeczywiście pierwotnych przyczyn tego uzależnienia. I nad czym się w trakcie takiej terapii pracuje? No przede wszystkim to jest zmiana nieracjonalnych przekonań. Na przykład takie przekonanie, że tylko ciężko pracuję, pracując jestem czegoś wart. Jeżeli nie pracuję ciężko, to właściwie nic nie jestem wart. W czasie terapii pracuję też nad czymś takim jak delegowanie pracy na innych, nad ustalaniem i utrzymywaniem granic między pracą a resztą życia. Osiągnięciem akceptacji samego siebie, czyli to już są pewne głębsze takie rzeczy, którymi się zajmuję. Pracujemy też nad takim radzeniem sobie ze wstydem, zmniejszeniem napięcia, zmniejszeniem lęku i wykorzystywaniem, jakby powrotem, a czasem nauczeniem się wykorzystywania czasu poza pracą do innych aktywności. Takich na przykład jak, nie wiem, sport, czytanie książek, rozwijanie różnego rodzaju zainteresowań. To, co warto też zrobić w takich metodach, w takim leczeniu, to warto też stosować terapię rodzinną, ponieważ z powodu pracoholizmu jednej osoby, można powiedzieć, że najbliżsi cierpią. Zaburzone jest funkcjonowanie wszystkich członków rodziny. Ja muszę powiedzieć, że mogę powiedzieć takiego, że jedna z moich koleżanek, psycholog, która pracuje od wielu lat, jest psychoonkologiem, czyli zajmuje się pacjentami terminalnymi, i mieszka i pracuje w Stuttgarcie. Ja tak kiedyś przyglądałem się jej pracy i zobaczyłem coś takiego, w jaki sposób ona planuje na przykład sobie tydzień. Ona tam rzeczywiście intensywnie te kilka godzin dziennie przyjmuje swoich pacjentów, ale na przykład dwa razy w tygodniu ma spotkanie, chodzi na, jak ona to mówi, chodzę na sport, czyli gra w siatkówkę. Raz w tygodniu przychodzę tam do niej, do domu i tam w piwnicy, która jest na taką siedzicę przerobioną, przychodzą dziewczyny, no już kobiety, emerytki, które tam jakieś mają zespół muzyczny. I sobie tam zląkają, prawda? Ona tam w tym niejako uczestniczy. I są to akurat o tych, mówię o tych trzech dniach, są to niesłychanie sztywne godziny, których ona stara się ściśle przestrzegać, dlatego że po pierwsze, żeby nie dać sobie wejść na głowę swoim pacjentom, wejść na głowę w tym sensie, żeby nie zacząć żyć tylko ich problemami, a nie problemami swoimi własnymi. Nie? I są to pewne takie nienaruszalne kawałki w tygodniu, które ona poświęca jako dla siebie. Czyli mimo tego nawału pracy organizuje sobie tą pracę w ten sposób, żeby mieć czas na wypoczynek, żeby mieć czas dla siebie, żeby mieć czas dla swoich dzieci, dla których już tego czasu ma coraz mniej, bo one coraz mniej tego wymagają, bo są wszystkie dorosłe. Także mają jakby tam swoje życie, no ale się wnuki pojawiły i widzę, że moja koleżanka Magda teraz weekendy to najczęściej jedzie do swojej rodziny, do swoich wnuków. Chyba, że ma coś innego zaplanowane, się wtedy tego trzyma. Nie? To jest niesłychanie istotna rzecz, dlatego że ona pomaga w pewnym utrzymaniu równowagi między pracą a resztą życia. Taką metodą wspomagającą terapię to jest tak zwany plan równowagi. czyli wprowadzenie zdrowych proporcji między czasem przeznaczonym na pracę, pozostałe sfery życia, czyli rodzinę, przyjaciół, pasję, odpoczynek, rozrywkę i tak dalej. Jednym z takich sposobów pomocy to jest tak zwany kodeks pracoholika. On w skrócie polega na tym, że ustala się harmonogram kolejnych działań z podziałem na poszczególne dni i tygodnie. Szczególnie ważne jest wyznaczanie kolejnych godzin czy konkretnych godzin, których w żadnym wypadku nie mogą być zaburzone z powodu pracy. Czyli ustalenie takiego sztywnego schematu, tak jak mówiłem o tej koleżance. 2 razy w tygodniu ma to i to i koniec. I wtedy choćby się waliło i paliło, choćby nie wiem jaki nawał pracy był, to te dwie godziny ona niejako ma dla siebie. Nie? Ja kiedyś tak się zastanawiam i tak mówię do niej, Magda, słuchaj, już ty wracasz po tych 2 godzinach z tego twojego sportu, czyli z siatkówki, zmęczona, bierzesz prysznic, a potem siadasz i porządkujesz dokumentację medyczną i tak dalej. Nie? Mówię, nie mogłabyś tego zrobić najpierw, bo potem mieć taki spokój i tak dalej. Ona mówi, w żadnym wypadku. Ja mam to ustalone, poza tym, tak jak ja bym po tych pacjentach po 16 posiedziała jeszcze godzinę, już bym się na ten sport nie chciało iść. Nie? A tak to wiem, że 16:30 mam wyjść, ona ma o tyle dobrze, że ma od domu, nie wiem, 200 metrów, już tam tą cały taki kompleks sportowy, na którym zdecydowana większość ludzi o tej porze to są ludzie starsi, którzy po prostu aktywnie czas spędzają. Więc to w dużym stopniu pomaga pracoholikowi w opanowaniu czasu. Ćwiczenie, ważne jest takie ćwiczenie umiejętności oceny ważności zadań, czyli co w danej sytuacji jest ważne, a co może być zrobione później. Tej umiejętności pracoholicy, oni może ją kiedyś mieli, ale to już dawno temu minęło, więc albo się muszą tego na nowo nauczyć, albo sobie to przypomnieć. To jest jedno z drugim równoznaczne właściwie. Ćwiczenie, kolejna sprawa to jest takie ćwiczenie umiejętności delegowania zadań na inne osoby. I takiej asertywności w podejmowaniu kolejnych zawodowych wyzwań. Czyli nauczeniu się mówić w sposób asertywny na przykład nie. Jeżeli wiem, że czegoś nie jestem w stanie zrobić, się po prostu tego nie podejmuję, a nie tak jak pracoholik, rzucam się po prostu na wszystko i mam też takie poczucie, że im bardziej mnie ludzie obciążają robotą, tym bardziej mnie cenią, czyli tym jestem lepszy, ważniejszy i tak dalej. No, czasem zderzenie z rzeczywistością jest bardzo trudne wtedy, bo nagle się okazuje, że nagle mnie nie ma w tej pracy i ta praca dalej istnieje, funkcjonuje i nic się właściwie nie stało. A ja cały czas miałem takie poczucie, że jakby beze mnie to się po prostu ta firma zawali. Nie? No się nie zawala. Ćwiczenie równowagi takiej i pozbycia się uczucia takiego wewnętrznego rozdarcia oraz takiej tendencji do popadania w skrajności między na przykład byciem tu i teraz, a pracą, odczuwaniem, czyli taką refleksją nad własnymi emocjami, między na przykład takim kompulsywnym myśleniem o pracy, emocjami takimi, jak ja to czasem mówię, zero-jedynkowymi, takimi od miłości do nienawiści. Nie? Istotne jest to, żeby umieć nauczyć się taki nauczy się takiego wypośrodkowywania, nie? Żeby to nie było takie właśnie zero-jedynkowe, no bo życie takie na ogół nie jest. Ono jest takie szare, nie? Między tym zerem a jedynką jest mnóstwo przestrzeni, w której nam się czasem bardzo trudno poruszać, a już pracoholikom w szczególności. I to w skrócie mogę powiedzieć, na czym tak ogólnie, na co my zwracamy uwagę, na co my zwracamy uwagę w leczeniu. Jest to pewne takie przywracanie człowieka z powrotem do jego życiowej roli, w której praca jest tylko częścią życia, a nie całością. To, co się dzieje, to jeszcze krótko powiem, to, co się dzieje z rodziną osoby zaangażowanej w pracę, nadmiernie zaangażowanej, czyli pracoholika. Te osoby na ogół nie dostrzegają problemu, dopóki uzależnienie nie wejdzie w fazę krytyczną i te objawy somatyczne czy psychiczne nie staną się bardzo dotkliwe. Pomoc bliskich w terapii jest, no, można powiedzieć, niezwykle ważna i bardzo sprzyja procesowi zdrowienia. Taka odbudowa relacji z rodziną, z przyjaciółmi, wspólne spędzanie czasu, troska i takie zaangażowanie stopniowo zaczynają wyrównywać niezdrowe proporcje w życiu pracoholika, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej. Osoba uzależniona, czyli pracoholik, żyje takim złudzeniem, że dopóki osiąga sukcesy, wszelkie potrzeby rodziny są zaspokajane. Czyli to, o czym mówiłem wcześniej, że jakby nie dostrzega innych ważnych rzeczy. Można powiedzieć, że w ten sposób krzywdzi nie tylko siebie, ale i całe swoje otoczenie, swoją rodzinę, zwłaszcza tych, którzy go kochają i w związku z tym czują się mocno odrzuceni. Można powiedzieć tak, że wykonywanie pracy z takim zaangażowaniem i z pasją, no to jest rzeczywiście ogromna wartość. Nie? Niestety to, co się dzieje we współczesnym świecie, czyli takie narzucanie takiego kultu ciężkiej pracy, to sprzyja takiemu wewnętrznemu, takiemu kompulsywnemu, czyli takim, jest to taki wewnętrzny przymus koncentrowania się na pracy, wykonywania obowiązków zawodowych i tak dalej. Taka sumienność, efektywność, takie, nazwijmy to, profesjonalne podejście do zadań bardzo szybko zmienia się w przygnębienie, w taki stres, w gonitwę myśli, poczucie winy w czasie wolnym od pracy. O tym zresztą mówiliśmy wcześniej, mówiąc na przykład o tym, jak to pracoholik nie jest w stanie wytrzymać dłużej niż 2 dni na urlopie, nie? Potem go zaczyna nosić. Aby uniknąć takiego uzależnienia, no to jednym ze sposobów to jest pamiętanie o tym, o swoich potrzebach i o potrzebach bliskich osób. W takiej pogoni życia codziennego warto jest znaleźć chwilę dla siebie i dla osób bliskich. Nie? Nie należy zatracać pewnych proporcji pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Człowiek świadomy, taki zrównoważony, który dba o swój rozwój, to musi się realizować w różnych obszarach życia, nie tylko w jednym, nie, nie tylko w pracy. Taki człowiek, który nie popada też w skrajności, to on zachowuje zdrowie psychiczne. Jest wtedy, czerpie jakby źródło, czyli te źródła jego siły są w różnych miejscach. Nie, nie jest to jedno. To na, ja to czasem nawet mówię w ten sposób, że no, jak się nagle ta praca zawali, to zostaje rodzina. Nie? Czyli to nie jest tak, że nagle ja kończę i znikam. Nie? No i teraz jak rozmawiamy o pacjentach takich, którzy mi się trafiają w poradni, tak zwani, to są tak zwane ofiary wyścigu szczurów, czyli pracujący w dużych korporacjach, mający duże pieniądze, mający mieszkania, najczęściej puste i nagle przez tą korporację wypluwani, prawda, jako wykorzystani do cna, zostają z taką pustką na zewnątrz, nie? Czyli jakby to źródło ich mocy, ich samopoczucia, ich poczucia własnej wartości, ono nagle znika, nie? No jak się nie ma jakiegoś punktu odniesienia, to wtedy, no to już trochę tak może eufemistycznie powiem, no depresja murowana, nie? Bo nagle się nie ma sensu życia, no bo jedyne co się miało, to zostało zabrane, nie? Dlatego ja tak bardzo pilnuję tego, żeby na przykład, nie wiem, czy moje dzieci, czy moje wnuki, no teraz to mało pilnuję, bo one dopiero są w pierwszej klasie, ale żeby miały czas na zabawę, żeby miały czas dla siebie, nawet na takie poleniuchowanie, a nie 6 godzin w szkole, z tego 2 w świetli, czy tam 3, potem codziennie jakieś tam zajęcia dodatkowe, języki, jakiś tam taniec, gra na gitarze, coś tam jeszcze, no jeszcze odrabianie lekcji, a potem sen i opiać od nowa, nie? Dlatego, że no wtedy jest duża szansa na to, że no, nastąpi zaburzenie tych proporcji, nie? To nastawienie takie na naukę, na sukces tylko i wyłącznie, bez możliwości, nie wiem, nawet pobycia z samym sobą, nie? No to efekt może tego być trudny i powiem tutaj tak. Dobrze, że to się może tam tym pracoholizmem tylko skończyć, nie? A może się skończyć czym innym, jakimś tam uzależnieniem, jakimś tam no niedosłownie, ale jakimś tam dopalaczem, nie? No bo w końcu środki chemiczne to nic innego jak takie właśnie wewnętrzne dopalacze, które nam zastępują coś, nie? Coś, co my mamy w zasięgu ręki, tylko pod jednym warunkiem, wtedy, kiedy jesteśmy w stanie zwolnić, nie? I jak mówię, zachować te pewne proporcje w swoim życiu. Można powiedzieć, że krótko mówiąc tak, pracoholizm prowadzi do takiej pełnej autodestrukcji i poważnych chorób zdrowotnych. I mogę powiedzieć tak, że to, co warto zrobić i zasięgnąć porady bądź u psychologa, bądź u lekarza, warto to zrobić wtedy, kiedy człowiek widzi u siebie takie nadmierne zaangażowanie w pracę, no i chce to zmienić, a nie wie, w jaki sposób to zrobić. W jaki sposób zrobić pierwszy krok po prostu, bo to później to już pójdzie. No i drugi taki moment, kiedy widzisz, jak bliska ci osoba cierpi z powodu uzależnienia od pracy, a ty chcesz jej pomóc. To są takie dwa momenty, w których warto jest zasięgnąć porady. Powiem na koniec tak, że osoby, które mają internet pod hasłem pracoholizm, znajdą w internecie adresy miejsc, w których mogą tą pomoc uzyskać. To są telefony, to jest poradnia internetowa www.uzależnieniabehawioralne.pl, no, z której warto jest czerpać, warto czerpać informacje na temat tego, co nas niepokoi. Bądź w nas samych, bądź wśród naszych bliskich nam osób.
Nie, to już zachęcamy Państwa do tego, by trochę wolniej czasem pożyć. No i przede wszystkim życzymy Państwu, żeby najważniejsze rzeczy w Państwa życiu Państwa nie ominęły przez pracę. Tak, psycholog, kierownik poradni leżenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję bardzo Pani. Dobranoc.
Tomasz Goska i Anna Kaszczyc, również dziękujemy i życzymy dobrej nocy.